Dzień dobry Państwu. Zakończył się pierwszy sezon książek, magazynu do słuchania. Pisarki, pisarze i autor udali się na zasłużony, mam nadzieję, wypoczynek. Dlatego w wakacje, w soboty, przypominamy najciekawsze rozmowy, które pojawiły się w ramach cyklu. A nowe odcinki po wakacjach w 8.10 w soboty. Pozdrawiam i zapraszam.
Książki. Magazyn do słuchania. Zaprasza Michał Nogaś.
Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku 8.10 książek magazynu do czytania, weekendowy podcast Gazety Wyborczej o książkach i wokół książek. Dzisiaj już sam tytuł książki, która nas spotkała w studiu, wprowadza nas w temat niełatwy, ale myślę bardzo istotny. Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję, napisał tę książkę Mateusz Pakuła, który jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry, cześć Mateusz.
Cześć, dzień dobry.
Mateusz przyjechał z Krakowa, bardzo za to dziękuję. Najkrócej można chyba o tobie powiedzieć, że jesteś dramaturgiem i dramatopisarzem. Dużo pracujesz w i z teatrem, także reżyserujesz, o czym być może uda nam się też powiedzieć, bo fragmentem twojej książki są dwie sztuki, nad którymi pracowałeś albo pracujesz. No ale to nie jest główny temat tej opowieści. Opowieści bardzo osobistej, poruszającej, rozdzierającej serce, ale też pokazującej różnego rodzaju patologie, wśród których żyjemy. Zacznijmy od początku. Tytuł właściwie jest wyniesiony z życia. Piszesz w książce, że wymyśliła go twoja żona, którą pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Tak, pozdrawiamy Zuzannę, oczywiście.
I to było na kolejnym etapie choroby, a właściwie umierania, odchodzenia twojego taty.
Tak. Ja opiekowałem się moim chorującym ojcem przez kilka miesięcy. Mój ojciec chorował na raka trzustki, więc takiego najbardziej złośliwego skurczybyka. I przez większość czasu, kiedy się nim opiekowałem, zupełnie nie sądziłem, nie przypuszczałem, że powstanie taka książka. Znaczy nie myślałem o tym, wchodząc w tę sytuację, że to będzie coś, co to będzie doświadczenie, które przetworzę artystycznie, literacko, jakkolwiek. Pisałem czasami, kiedy się nim opiekowałem, jakieś takie krótkie teksty, zupełnie tak autoterapeutycznie, żeby sobie poradzić ze swoimi emocjami, jakoś je wyrzucić z siebie i tak dalej. No ale to były takie do zapiski jakieś do szuflady w komputerze, czy jakieś tam zeszytowe skrawki. Natomiast w pewnym momencie tej opieki, to znaczy pod koniec już choroby mojego ojca, kiedy mój ojciec już naprawdę bardzo cierpiał i chciał skończyć swoje życie i poprosił mnie o eutanazję, to nagle poczułem, że powinienem napisać tę książkę. Zacząłem wtedy pisać dziennik też, żeby sobie, taki regularny już dziennik, w związku z czym ta książka też ma taką formę dziennika pisanego wstecz, to znaczy im bliżej początku, tym bardziej jest powieściowa, im dalej, tym bardziej jest dziennikowa. Ja w pewnym momencie po prostu zacząłem pisać taki, stricte dziennik po prostu. I kiedy mój ojciec poprosił mnie o pomoc, poprosił mnie o eutanazję de facto, ja rozmawiałem o tym z moją żoną i ona wymyśliła wtedy, że ta książka, która mi się pojawiła w głowie, powinna nosić tytuł Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję.
To teraz od początku, jeżeli pozwolisz.
Jasne.
Właściwie tematów jest tak dużo i to jest tak poruszająca opowieść, że moglibyśmy spędzić godziny, a mamy godzinę. Ale zacznę od pewnego rodzaju uwagi, która niektórym może wydać się nie na miejscu, dla niektórych będzie zadziwiająca, zaskakująca, a innych być może zmusi do myślenia. Ale to wynika z takiego doświadczenia życiowego i wielu rozmów. To znaczy, wcale nie jest oczywiste, Mateusz, że człowiek jest w stanie wszystko rzucić i poświęcić się opiece nad ciężko chorym, odchodzącym rodzicem. Traktowałeś to jako obowiązek, wyzwanie, potrzebę?
Tak, to wcale nie jest oczywiste i myślę, że taka sytuacja, kiedy ktoś faktycznie się na to decyduje, to nie jest taka sytuacja, w której ja się, nie wiem, wywyższam wobec osób, które nie są w stanie tego zrobić z jakiejkolwiek przyczyny. To znaczy, nie ma we mnie jakiegoś takiego teraz imperatywu do osądzania kogokolwiek z jakąkolwiek decyzją. Wręcz przeciwnie, to znaczy ja byłem sam jakby zdziwiony swoją postawą. Znaczy nie spodziewałem się tego po sobie. I w pewnym momencie mój ojciec też mi to powiedział, kiedy ja już któryś tam trzeci miesiąc siedziałem z nim przy łóżku, albo odprowadzałem go do toalety, albo karmiłem, że powiedział mi właśnie, że nie spodziewał się tego po mnie. I to było jakieś dojmujące i zaskakujące dla mnie. Jak rozmawiam o tym z wieloma osobami, rozmawiam o tej książce, też właśnie o tej opiece, to znaczy między innymi pojawia się taki temat, że to raczej kobiety przyjmują taką rolę w takich sytuacjach. Opiekunki, pielęgniarki, właśnie poświęcającej swój czas, pracę w takich sytuacjach. No i że to się najprawdopodobniej łączy w ogóle z taką funkcją najczęściej w życiu, to znaczy opiekunki dzieci, a potem właśnie swoich chorych rodziców. Wydaje mi się, że to jest to, że jakby ja byłem w stanie to zrobić, jest związane z kilkoma rzeczami. To znaczy, po pierwsze, mogłem sobie na to pozwolić, w związku z pandemią miałem mniej pracy w teatrze. Po drugie, chyba jestem też z takiego pokolenia facetów, którzy w sposób już zupełnie oczywisty opiekują się swoimi dziećmi. Ponieważ jestem ojcem dwóch synów i opiekuję się nimi na równi z moją żoną i poświęcam im czas w takim samym stopniu, to dużo łatwiej było mi przyjąć też taką rolę opiekuna wobec swojego chorego rodzica. Tak myślę, że właśnie to pokolenie, dla tego pokolenia chłopaków, którzy, no nie wiem, roczników 80., powiedzmy, już zupełnie naturalne jest dzielenie się obowiązkami takimi rodzicielskimi. W związku z tym najprawdopodobniej będzie temu pokoleniu też łatwiej zajmować się swoimi rodzicami. No i tyle. To jakby nie było, zupełnie nie było oczywiste. Moja relacja z ojcem nie była, nie nazwałbym ją jakąś taką hiperbliską relacją.
O to właśnie chciałem zapytać. Jaka to była rodzina, w której ty wzrastałeś? Bo to też wiele potem rzeczy wyjaśnia, prawda?
Czy ja uważam, że wspaniała? Pod wieloma względami wspaniała. Wiele osób, które czyta tę książkę, potem pisze do mnie o tym, nawet nie o właśnie całej tej traumatycznej jakby sferze książki, tylko o tym właśnie, że zazdrości mi takiej rodziny. Znaczy, że te relacje, mimo że wcale nie lukrowane i nie pokazane jakby jakoś, nie wiem, hipersłonecznie, to że, no nie wiem, jest dużo w tej rodzinie czułości, jakby jest jakieś takie próba bycia w prawdzie wobec siebie, nie ukrywania swoich emocji, uważności na siebie i tak dalej. Więc mam wrażenie, że wychowywałem się we wspaniałej rodzinie i na pewno ogromnie dużo też dostałem od swojego ojca, zwłaszcza jako dziecko, bo potem myślę, że jakoś się też oddaliliśmy od siebie w momencie, kiedy ja już byłem dorastającym chłopcem, nastolatkiem. A potem jakoś do siebie próbowaliśmy wracać, jak ja już byłem dorosłym facetem i gdzieś się zbliżać do siebie. Natomiast zawsze dużo bliżej, faktycznie jakąś taką relację, którą mógłbym nazwać, no mógłbym określić, że to jest jakaś bliskość między nami, miałem z mamą. I to do niej pojechałem, kiedy mój ojciec był chory. To znaczy ja pojechałem do swojego domu, żeby odciążyć mamę, a nie po to, żeby opiekować się tatą. tak naprawdę. I dopiero po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że jestem tam z nim, a nie z nią, dla niego, a nie dla niej i tak dalej, i tak dalej.
W twojej książce pojawia się takie zdanie w pewnym momencie, kiedy ty opisujesz swoje rozmowy z różnymi ludźmi i że... Dobrze, zacytuję tak, że jedna z twoich bohaterek mówi tak: strasznie mi przykro, nie mam pojęcia, co czujesz i jestem jej za to ogromnie wdzięczny. Bo twoją książkę każdy odbierze inaczej, potencjalna czytelniczka albo czytelnik, w zależności od tego, w jakiej sytuacji życiowej się znajduje. Inaczej to odbierze ktoś, kto nie ma już jednego rodzica albo dwójki rodziców. Inaczej ktoś, tak jak ja, kogo rodzice oboje jeszcze szczęśliwie żyją. Inaczej ktoś, kto miał bardzo dobre relacje z rodzicami i dla niego śmierć rodzica jest tragedią. Inaczej ktoś, kto wiele z powodu rodziców wycierpiał i traktuje śmierć osoby, która była jednocześnie kochającym rodzicem, ale także katem, odbierze to jako ulgę. Itp., itd. Wiadomo, że żadnej sytuacji nie można przykładać do innej. Ale ponieważ książka jest brutalnie szczera, jest też takim rodzajem, nie chcę używać słów niecenzuralnych, więc powiem, bluzgu z wielu powodów, to zapytam o to, co to znaczy usłyszeć albo uświadomić sobie, że odchodzi rodzic?
Chyba tak... W skrócie mógłbym powiedzieć, że to jest dla mnie, w moim przypadku, to było współumieranie. Czy że jakaś część mnie umiera razem z rodzicem.
Tak psychicznie czy fizycznie?
Jedno i drugie, bo ta sytuacja taty jakby wiązała się z dużym bólem, różnymi bólami, różnymi rodzajami bólu fizycznego, ale też jakimiś strasznymi katuszami psychicznymi, takim upokorzeniem, upodleniem, w ogóle jakąś taką beznadzieją związaną z walką z właściwie wyrokiem śmierci. No ale wiadomo, że zawsze jest jakaś tam cień szansy, że może się poprawi, że może się ten rak wycofa. Więc to jest jakaś katorga psychiczna. No i myślę, że dla osób, które jakby mocno empatyzują ze swoimi rodzicami, no to jest jakby współumieranie po prostu. Dlatego myślę, to jest tak bardzo nieludzkie, jakby pozwalać na przeciąganie takiej sytuacji. Dlatego ta książka jest o takim krzykiem o tę eutanazję. Znaczy ta litość, zlitowanie się już w pewnym momencie, jakby ukrócenie tych cierpień psychicznych i fizycznych tak naprawdę nie dotyczy tylko tej zainteresowanej osoby, najbardziej zainteresowanej, ale dotyczy wszystkich, którzy współcierpią i współumierają. To jest nie do zniesienia po prostu. Można zwariować. Dlatego myślę, niektórzy decydują się w końcu na uduszenie poduszką, na wzięcie jakby w swoje ręce, bo ten system jakby po cichu pozwala na to. To znaczy można dostać za dużo morfiny i pielęgniarka ci powie, że my się z tej morfiny nie będziemy rozliczać i tak dalej. Oczywiście straszliwym jest zrzucanie tej odpowiedzialności na tych najbliższych, zwłaszcza kiedy na tych nieneutralnych, którzy z jednej strony masz tę nienaturalność, właśnie ten jakiś straszny, to jakieś straszliwe, to znaczy właśnie współcierpienie i współumieranie, a z drugiej strony ten akt, który jest tak bardzo jakby przeciwbiologiczny, czy że musisz uśmiercić kogoś, kto jest z tobą tak blisko genetycznie związany. To tyle bym chyba powiedział na ten temat.
Pamiętasz taki moment, w którym uznałeś, że nie ma już nadziei i po prostu zrobiłbyś wszystko, gdybyś mógł, żeby to przerwać?
Tak, myślę, że to, że jakby było wiele takich momentów.
Wiesz, chodzi mi o ten moment, w którym w ogóle, bo to jest zwykle no. tak, że jak się planuje zrobienie czegoś, co uznawane jest społecznie za nieakceptowalne i to się nie dzieje w jakimś rodzaju afektu, to ta myśl się pojawia, potem zaczyna kiełkować. Na początku ona jest bardzo mocno w tyle głowy i sam próbujesz ją wyciąć, a potem właściwie zawłaszcza twoje rozumowanie, prawda? I myślę sobie o tym, że można by to było przepędzić. A ty z kolei w jakimś sensie stałeś się niewolnikiem tej myśli, że gdybyś tylko mógł, to zrobiłbyś wszystko.
Tak, tak. I jakby potem jeszcze długo po śmierci ojca musiałem się od niej uwalniać. Jakby cały czas gdzieś ona pewnie będzie ze mną do końca życia. To znaczy, że jakby nie spełniłem tej prośby i nie stałem się tym bohaterem, w którego roli chciał mnie mój ojciec widzieć. To znaczy, że oto daję ci to zadanie, bardzo trudne zadanie i stań na jego wysokości.
A żeby to słuchaczkom i słuchaczom wyjaśnić, w jakiej sytuacji życiowej, w jakiej sytuacji zdrowotnej, w jakim momencie cierpienia znajduje się ktoś, kto o to prosi, to jaki to był czas? W jakim momencie tata cię o to poprosił?
To było 2-2,5 tygodnia przed jego śmiercią. To był moment, kiedy on po raz kolejny trafił do szpitala pandemicznego już w okropnym stanie, takim agonalnym, to znaczy, w którym
lekarze mówili,
że to już jest kwestia dni. Te dni, te 3 dni, które dawali lekarze, potem się przeciągnęły do 2 tygodni czy 2,5. Jakieś straszliwe, niewyobrażalne katusze fizyczne człowieka, któremu już nic nie działa wewnętrznie, który jest półprzytomny z bólu i z morfiny, która też już ledwo działa, bo żyły nie funkcjonują, nic się po organizmie nie rozprowadza poprawnie i tak dalej. No i jakby to jest sytuacja taka, w której lekarze już właśnie stawiają ten tak zwany krzyżyk i mówią, że to jest absolutnie już nic. Nie ma żadnego cienia szansy na to, że doprowadzimy się jeszcze do lepszego stanu i wrócimy na chemioterapię albo coś takiego. Już jakby nie ma nawet tego cienia szansy na coś takiego. No i w tym momencie jakby, kiedy to dotyczy nie członka twojej rodziny, tylko twojego psa, no to się go usypia, a człowieka nie. I to jest jakieś skandaliczne. Ja przez całe te 2,5 tygodnia jakby żyłem z tą myślą, że powinienem to zrobić, nie wiedząc, kiedy ta śmierć nastąpi. Jakby, czy ona nastąpi jutro, czy ona nastąpi za właśnie te 2 tygodnie, czy nastąpi za miesiąc i to będzie i ten miesiąc po prostu będzie trwał latami tak naprawdę w naszym takim wewnętrznym poczuciu. No i były takie sytuacje, w których ja bardzo się bałem podać ojcu tę dużą dawkę morfiny, ponieważ jakby nie wiedziałem, jak on może na to zareagować i czy to przypadkiem nie spowoduje, że będzie umierał, dusząc się w jakichś strasznych, jeszcze gorszych męczarniach i tak dalej. Bardzo potrzebowałem kogoś, kto by mi powiedział, nie, to będzie okej. Miał kogoś takiego, kto mi da gwarancję, że nie wiem, 10 tabletek morfiny to będzie wystarczająco i tata sobie po prostu zaśnie spokojnie, to bym to zrobił.
I był ktoś?
Nie, no bo jakby nikt nie jest w stanie. Lekarze z hospicjum, służba zdrowia, to jest tak stabilizowany temat, że nie wypowiada się w ogóle takich rzeczy na głos. Czy możesz dostać te parę tabletek morfiny więcej i potem nikt cię z tego nie rozliczy, ale, ale nikt ci nie powie, nikt ci nie da wskazówek, oczywiście, i nikt ci nie da żadnej gwarancji, nikt nie weźmie nawet procenta odpowiedzialności, no bo to jest po prostu, to grozi więzieniem. I ja naprawdę bardzo poważnie rozważałem przez wiele dni taki po prostu wariant z Hanekego, znaczy duszenie poduszką z miłości. Natomiast no jakby w pewnym momencie właśnie, kiedy nastąpiła taka sytuacja, że ojciec się zadławił tam jakimś kolejnym płynem, hydroksyzyną czy czymś takim, jakby zacząłem go wtedy ratować z tego zadławienia i sobie uświadomiłem właśnie, że jak ja go mam udusić poduszką, skoro moim odruchem, jakby takim najbardziej zwierzęcym, biologicznym, pierwotnym jest, żeby go ratować w takiej sytuacji.
No dobrze, ale mówimy o tym, że nie było nikogo, kto by dał ci zielone światło, jakkolwiek to brzmi. Lekarze się boją, pielęgniarki się boją, ale są też najbliżsi. Rodzina. To też jest pole do rozmowy. Byłeś w tym sam?
Tak, nie. By to się, myślę, rozgrywało pomiędzy nami, to znaczy moją mamą, mną, szwagrem mojego ojca, który też jakby był zaangażowany bardzo w opiekę pod sam koniec życia mojego ojca, siostra mojego ojca również. Natomiast wszyscy się tego bali, to znaczy, że jakby jako no, nie mający wykształcenia medycznego i jakiegoś takiego przygotowania, jakby co możemy w takim konkretnym przypadku, żeby nie pogorszyć sprawy, tylko właśnie ją zakończyć bez cierpień, jakby nikt nie był w stanie przewidzieć, co się stanie. Plus no, w ogóle strach przed takim, strach przed przykładaniem ręki do tego jest jakiś bardzo duży. Też ten taki strach religijny, którego ja akurat w sobie nie czuję, ale moja mama na przykład tak. No i tutaj jakby się pojawia jakaś taka naprawdę głęboko rozpaczliwa potrzeba, żeby można było właśnie wykonać telefon i zaprosić kogoś, kto po prostu to zrobi. To znaczy ten ostateczny proces jakby przeprowadzi
to o tym
profesjonalnie.
Jeżeli pozwolisz, porozmawiamy za chwilę, bo do tej myśli, do opowieści o tym, do tego krzyku w sprawie tego, co nie tylko ty na pewno uznajesz za pomoc dla osoby cierpiącej, która nie chce już żyć, bo życie oznacza tylko umieranie w cierpieniu. Wrócimy za chwilę, ale jeszcze bym chciał wrócić do sytuacji, którą opisujesz, czyli do twojego godzenia się z faktem, że tata umiera i do takiej sytuacji, w której zmienia się twoja rola. To znaczy właśnie z tego opiekuna, pomocnika, przyjechałeś tam po to, sam powiedziałeś, żeby wspierać mamę. Stajesz się kimś, kto w sposób bardzo bliski, także fizycznie, spędza z tatą ostatnie dni, tygodnie jego życia. Bo myślę sobie o tym, że ta książka jest szczera i potwornie przejmująca na wielu poziomach. To znaczy od tego najprostszego, w którym no, prawie 40-letni facet w sile wieku, w zdrowiu, szczęśliwy w życiu rodzinnym i tak dalej, przyznaje się do tego, że płacze albo wyje z niemocy, z rozpaczy, że się przytula do mamy, albo przytula do ojca, albo do brata. I po prostu jest tak niemocny, że płacze. Ale też jest to opowieść o rodzącej się wściekłości. Nie tylko z powodu tego, że jest wyrok, z którym nie da się w żaden sposób dyskutować. Ale też, że po prostu społeczeństwo i świat, w którym żyjemy, nasza rzeczywistość, dodatkowo poniża. Mhm. Nie tylko umierającego, ale też najbliższych, którzy są świadkami, tymi, którzy przeprowadzają go przez tę drogę od życia do śmierci. Choroba twojego taty, wyrok, przyszedł w no właśnie, zbiegł się w czasie z pandemią. I ty opisujesz te momenty, kiedy leczenie, właściwie jego choroba jeszcze rozwijała się i trwała w domu, ale potem przychodzi ten moment, tak to zwykle jest, w którym trzeba po raz pierwszy się zderzyć z systemem opieki, mam na myśli szpital, albo nie wiem, myślę o SOR-ze, o tych wszystkich miejscach, gdzie trafiają ludzie z różnych powodów. I ty piszesz w swojej książce, w tym dzienniku książce, być może to jest doświadczenie wyjątkowe, chociaż nie sądzę, o jakimś braku, ogromnym braku empatii wobec ludzi, których bliski odchodzi. I to jest taki pierwszy moment, w którym pojawia się też ten blusk, twoja wściekłość, to znaczy sytuacja, w której wy stoicie z mamą gdzieś pod gabinetem lekarskim w szpitalu w Kielcach na oddziale opieki paliatywnej i macie wrażenie, jakbyście to wy byli petentami tylko dlatego, że się chcecie dowiedzieć od lekarza albo od pielęgniarki, w jakim stanie jest ojciec. No i to jest taki moment, w którym po raz pierwszy chyba puszczają ci nerwy, prawda?
Tak, tak, bo myślę, że jakby cały ten proces godzenia się z tym, że ojciec jest śmiertelnie chory i że w pewnym momencie jakby godzenie się z tym, że na pewno umrze. Nie wiadomo, kiedy dokładnie, ale prawie na pewno umrze w najbliższej przyszłości. To jest nic w porównaniu z tym, jakby co się dzieje dookoła tej sytuacji. To znaczy, co się dzieje w szpitalach, też w związku z tym, że jest COVID i obostrzenia i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to też, jak się zachowywali lekarze, to nie jest moje, tylko moje doświadczenie, jakby tych doświadczeń jest bardzo dużo i myślę, że takie narzekanie na to, jak działa, jak nieempatyczna jest służba zdrowia, to jest, no, jest tak powszechne, że naprawdę chyba należy sądzić, że tam coś grubo nie działa. To znaczy pozwalanie sobie na to, żeby w pewnym momencie w ogóle nie, w związku z tym, że panuje stan wyjątkowy, to pozwalamy sobie na to, żeby no, na różne rzeczy, na które byśmy sobie nie pozwalali, gdyby rodzina chorego mogła patrzeć nam na ręce. Znaczy jesteśmy bezkarni, bez... nikt nie może tego skontrolować z zewnątrz i tak dalej. Więc nagle zaczynają się robić jakieś takie dziwne, upiorne królestwa tam na tych oddziałach. No to było niesamowite to obserwować. To faktycznie jedna z pierwszych takich sytuacji, kiedy mojego takiego zderzenia w ogóle ze szpitalem, to kiedy próbowaliśmy po tygodniu zupełnie bez wiadomości o tym, co się dzieje z ojcem na oddziale paliatywnym, dowiedzieć się z moją mamą czegokolwiek. I pierwsze właśnie, co nas uderzyło, to jak my jesteśmy tam traktowani, a potem się okazało, że to, jak my jesteśmy traktowani, jakby odzwierciedla też to, jak w ogóle tam pacjenci są, jak ktokolwiek tam jest traktowany. No bo mój ojciec potem opisywał pobyt tam jak no po prostu jakiś jeszcze spotęgowany po prostu lot nad kukułczym gniazdem. Tym bardziej, że to...
Niby architekt wykształcony, a zrobił kupę na środku sali.
Dokładnie. Na dodatek jakby cała też ta upiorność polegała na tym, że na oddział paliatywny trafiają najczęściej dużo starsi ludzie niż mój ojciec. Mój ojciec miał 60 lat, więc był jakby właśnie gościem w sile wieku, gdyby nie choroba. Oczywiście ta choroba zamieniła go w starca i że o tym rozmawialiśmy też, zdaje się, z Wojtkiem Szotem, że ten status społeczny, który mój ojciec nabył, to znaczy, że był szanowanym panem architektem.
No był w kielerskiej elicie, prawda? Takich ludzi, inteligentów, którzy w jakimś sensie mieli wpływ na współczesne oblicze miasta.
Tak jest.
Miał nazwisko, weźmy to w cudzysłów, albo nie.
I że nie był biedny i tak dalej. Jakby to tak naprawdę na nic się nie zdało, a wręcz przeciwnie, to znaczy było takim tylko jeszcze źródłem dodatkowej kpiny. Znaczy, że no proszę, to znaczy, że jednak. A właśnie, pan architekt, a tu popatrzcie państwo. Myślę, że to, że to jakieś było no, podwójnie koszmarne. No i jakby też opowieści o przypinaniu pasami właśnie do łóżek pacjentów, którzy się boją albo którzy mają jakieś napady lękowe i tak dalej. O pacjentach właśnie z Alzheimerem, co do których nikt się nie przejmuje w szpitalu, że tego Alzheimera mają, bo zostali przyjęci na przykład z powodu bólu brzucha. I którzy właśnie są pacjentami, którzy właśnie, nie wiem, spadają z łóżek. Takie opowieści, że są przypinani, całe ciało mają przypinane pasami na całą noc. Też słyszę po prostu dziesiątki.
Ale wiesz, wejdę ci w słowo, przepraszam, jakkolwiek jest przerażające to, co mówisz, to kiedy czytałem twoją książkę i właśnie dotarłem do tych scen opisujących pierwszą wizytę twojego taty w szpitalu, bo był więcej niż jeden raz, to miałem poczucie jakiejś tragicznej pętli. W tym sensie, że to jest tragedia wielopłaszczyznowa i to nawet bardziej niż tragedia antyczna, bo na pierwszym planie jest tragedia was, bliskich, którzy chcą się czegoś dowiedzieć i mają świadomość, że ich najbliższa osoba jest pozbawiona informacji, a jednocześnie bardzo silnie cierpiąca fizycznie tam w środku. Z drugiej strony jest tragedia twojego taty, który nie dość, że właściwie czuje się, jakby był zamknięty właśnie w oddziale rodem z lotu nad kukułczym gniazdem. On pozbawiony świadomości tego, jak wygląda życie w pandemii i dookoła, ma ogromne wyrzuty, że wy żeście o nim zapomnieli i może podejrzewać, że postanowiliście się wyzwolić z tej opieki nad nim i go tam po prostu wrzuciliście do tego kotła niesamowitego. Ale poza wszystkim, poza tym okrucieństwem, a nawet perfidią lekarzy czy personelu medycznego, myślałem też o tym, że z tymi ludźmi też nikt nie pracuje i że oni też w jakimś sensie, oczywiście nie fizycznie, ale na pewno psychicznie, z psychologicznego punktu widzenia, też są ofiarami tej absolutnej zapaści państwa na każdym poziomie.
Tak.
I że tam właściwie na przykład możesz sobie uświadomić, jak wbrew obietnicom i opowieściom nic w tym państwie nie funkcjonuje.
Tak, tak. Nic nie funkcjonuje, a dodatkowo właśnie myślę, że jest ten jeszcze tak zwany stan wyjątkowy, który pozwala na to, żeby w ogóle to wszystko jeszcze ukoszmarniać, zamykać twierdzę i w tej twierdzy może się dziać cokolwiek.
Wiesz, mówimy o takim oddziale, na który trafiają ludzie, którzy wiedzą albo nie wiedzą, no ale bliscy wiedzą, że to już długo nie potrwa.
Tak, moja przyjaciółka tak. To jest oddział dla śmiertelnie, terminalnie chorych.
Ale słuchaj, moja przyjaciółka za chwilę rodzi i dostała informację, że ma zebrać do szpitala wodę ze sobą. W 22 roku XXI wieku w państwie w Europie Środkowo-Wschodniej.
Tak, no... Pierwsza jakby w ogóle jeszcze wściekłość, teraz przypominam, że pierwsza wściekłość, która się pojawia w związku z szpitalami w pandemii, jest związana z tym, że mój ojciec nie zostaje przyjęty na kolejną chemię, ponieważ nie są przyjmowani tam ludzie, którzy nie są w stanie pójść sami do toalety. A nie może nikt odwiedzający tam wejść, więc w związku z tym musi być jakby chory, musi być w stanie sam pójść do toalety, bo nie może przyjść żona czy syn, żeby go do tej toalety zaprowadzić. W związku z tym gość nie dostanie po prostu chemii, nie ma szans, koniec.
Mimo, że jest w stanie bezpośredniego zagrożenia życia,
tak.
Co go absolutnie uprawnia do tego, żeby być pacjentem szpitala.
Tak, tak. Oczywiście... Potem właśnie się, a propos tej sytuacji na oddziale paliatywnym, no to jest tak, że my byśmy nie wiedzieli i żylibyśmy przez tydzień tak naprawdę mieliśmy wrażenie, że ojciec jest zaopiekowany najlepiej. My już nie byliśmy w stanie mu pomóc w takiej sytuacji, w której on wył z bólu. W związku z tym, jeżeli nie dostajemy informacji, że jest jakaś, że jest naprawdę strasznie i że mamy szybko przybiegać, bo pacjent umiera, no to mieliśmy wrażenie, że on jest tam zaopiekowany. I dopiero po fakcie, dzięki temu, że jedna z pielęgniarek się nad nami lituje i pozwala nam zobaczyć ojca, męża przez okno, my się dowiadujemy, jak strasznie mu tam jest. To znaczy, że jakby nie... No bo gość jest tak otumaniony, że nawet nie jest w stanie zadzwonić do nas. Jakby nie mamy żadnego kontaktu ze sobą.
A jednocześnie widzisz przechadzającego się między salami bez maseczki spowiednika, któremu nikt tak. nie zabrania być na tym
obszarze. Tak, i tu dochodzimy do tego drugiego wspaniałego źródła wścieku mojego, jeśli chodzi o to, jak funkcjonuje to państwo, bo to państwo jest państwem wyznaniowym, co wiemy doskonale. I ksiądz oczywiście ma zupełnie inne prawa niż żona umierającego i syn umierającego, bo wiadomo, że na książowych rękach umytych święconą wodą nie ma zarazków, że on odwiedzając po prostu milion oddziałów w mieście,
nie przenosi,
bo mu Duch Święty to zmywa. I tak dalej, i tak dalej. No to jest jakby jakaś absolutna paranoja.
Za chwilę o Kościele więcej, bo jest bohaterem jednym z twojej książki, ale teraz wróćmy na chwilę ze szpitala do domu, bo też taka była historia odchodzenia twojego taty, że był w szpitalu, potem wrócił do domu, znowu był w szpitalu i wrócił do domu, żeby w nim odejść, ale no, wśród tych takich opowieści też bardzo osobistych, rodzinnych, bo w rodzinie państwa Pakułów się kotłuje, są osoby o różnych światopoglądach, są też nieprzepracowane traumy, co widać na przykładzie opowieści o twoich babciach. Jest też ta historia w jakimś sensie zamiany ról, która tutaj jest czymś absolutnie rozdzierającym serce. Jest taka scena, powiem to tylko tym, którzy jeszcze po twoją książkę nie sięgnęli. I wbrew temu, jak bardzo trudna, a nawet brutalna może być nasza z Mateuszem rozmowa, to jednak bardzo państwa zachęcam, żeby po tę książkę sięgnąć, bo myślę, że prędzej czy później to jednak będzie doświadczenie większości spośród nas. No jest tam taka scena, która jest właściwie sceną, nie wiem, widzę ją na obrazie, albo widzę ją w filmie, albo w sztuce teatralnej. Wiem, że będziesz przygotowywał sztukę na podstawie swojej książki, więc chciałbym to zobaczyć. To jest to odwrócenie ról całkowite, w których ty, dorosły, dobrze zbudowany, silny facet, leżysz na łóżku i nagle ten kruszający na twoich oczach ojciec, który dał ci życie, chodził z tobą na koszykówkę, dawał ci kasę na pierwsze płyty, właściwie to kasety nielegalnie jeszcze kopiowane, pozwalał ci na pierwsze wyskoki z dziewczynami w tajemnicy przed mamą. Nagle on po prostu, coraz chudszy, z wystającymi żebrami, z kręgosłupem, który widać, wtula się w ciebie. No wiesz, to jest po prostu scena, która myślę dla większości spośród nas, nawet kiedy się o niej słucha, jest nie do wyobrażenia, a co dopiero do przeżycia.
Tak, jest kilka takich scen. Ta scena, którą przywołujesz, to jest właśnie scena, to jest sytuacja, która się wydarzyła bezpośrednio po pobycie na tej koszmarnej paliacji kieleckiej. Myślę, że mój ojciec był tak upodlony i tak zamieniony we wrak, że naprawdę zamienił się w dziecko. Tak też był przerażony, że no jakoś naturalnie w pewnym momencie ja zacząłem ojcować jemu. Co też było niesamowite, jakby ja... To jest jakby dziwnie jest mi o tym mówić, ale jakby w tej całej też historii jest bardzo dużo piękna. W ogóle jest bardzo śmieszna też ta książka, jakby a propos twojej wypowiedzi o tym, że nasza rozmowa jest ciężka, ale w tej książce jest dużo też śmiesznych sytuacji. Ale jest też właśnie, to jakoś chciałem podkreślić, że jakby miałem momentami, jakby wstrząsało mną to, jak bardzo piękna jest sytuacja, w której się znajduję, jakby przeżywając ją. Poza tym, że jest jakby dojmująca, że jest rozpaczliwa, że jest, nie wiem, brudna, że jest fekaliczna, że jest jakaś tam, to jakby w tym wszystkim też jakoś uderzało mnie bardzo piękno.
No wiesz, jakkolwiek to brzmi, jest też druga scena piękna, chociaż właśnie brudna, w której wy obaj macie umazane ręce kałem, Bo tak, to jest sytuacja nie do opanowania przez ciało, które cierpi i choruje, a jednocześnie to jest takie pokonanie tabu. Wiadomo, że człowiek jakoś tam uczy się kontaktu z odchodami innych, kiedy sam zostaje rodzicem i mu to nie przeszkadza, ale potem jednak wchodzisz w dorosłość i myślisz sobie, że nie, bo to jest coś odrażającego, brzydkiego, złego, ale tutaj to poczucie przynależności, miłości, jakiegoś rodzaju bycia z kimś najbliższym jest właśnie ponad tym wszystkim, co może być odrażające, brudne i złe.
Tak, tak. I że nagle, nie wiem, wyznanie miłości, które się wypowiedziało po 30 latach niewypowiadania sobie takich słów.
Zaskoczyło cię to?
To totalnie... Czy właśnie uderzyło mnie to w momencie, bo ja się na to szykowałem, tak jak też piszę w tej książce, czy szykowałem się na to, żeby mu to powiedzieć, bo żeby mu powiedzieć, kocham cię,
no umówmy
tato.
Się, namawiała cię żona, dobry duch tej opowieści.
Oczywiście, namawiała mnie żona, ja się sam też namawiałem i nie chciało mi to przejść przez usta, ale wiedziałem, że chcę mu to powiedzieć, zupełnie szczerze chcę mu to powiedzieć i że muszę mu to powiedzieć, bo nie wiadomo, co przyniesie kolejny dzień. I uderzyło mnie dopiero właśnie to, jak nagle właśnie odkryłem, że trzymamy się za ręce, a te ręce są całe w kupie i że właśnie nic mi to nie przeszkadza w takiej sytuacji. Nic zupełnie, bo to wyznanie miłości jakby nagle obejmowało nas obu. I niwelowało jakby cały ten brud. No a jednocześnie to, że właśnie to jest tak złożone, to znaczy, że to jest jednocześnie i brudne, i wzruszające, i śmieszne, i komiczne, i obrzydliwe, i piękne, to właśnie jakby ta złożoność powoduje, że dla mnie, dla mojej wrażliwości, powoduje, że, no, że to jest właśnie to piękno w jakiejś prawdzie złożoności takich sytuacji. No i to odwrócenie ról jest jakieś naprawdę niesamowite. Myślę, że to nie jest tylko moje doświadczenie, że wiele osób, które się opiekują swoimi starszymi rodzicami, właśnie obserwują taki mechanizm, że to nagle córka staje się matką dla swojej matki, bo zniedołężniała, czy nie wiem, z demencją starsza kobieta zamienia się w małą dziewczynkę i tak dalej, i tak dalej. No oprócz tego myślę, że tych zamian ról i przyjmowania różnych ról jest w ogóle bardzo dużo. To znaczy, że nagle też się przejmuje rolę ojca dla swojego młodszego brata, że nagle, nie wiem, scalam się emocjonalnie tak bardzo z mamą, że już nie wiem, co czuje ona, a co ja. Że jakby w pewnym momencie ten poziom empatii i poziom takiego scalenia emocjonalnego jest taki, że już nie wiem, jakby leżąc na łóżku z ojcem, właśnie kto jest synem, a kto ojcem.
Dobrze się chyba w tej rozmowie wyczuwamy, bo kolejne moje pytanie związane z opowieścią od środka miało być i będzie takie, czy mama była dzielna?
No, była niesamowicie dzielna. Jednocześnie, tak, pierwsza odruchowa odpowiedź moja jest taka, natomiast potem się buntuje w ogóle na to sformułowanie. Znaczy ta dzielność w tej sytuacji, to jest
w ogóle
o bycie
dzielnym chodzi, prawda?
Fatalne określenie. Wiesz, w tej sytuacji myślę, że bardzo trudno nie utonąć w poczuciu winy. I że... Tak naprawdę jakby trzeba sobie powtarzać to, że zrobiło się wszystko, co w mojej mocy, a jednocześnie zawsze jakiś głos z tyłu głowy mówi, że popełniło się błąd tu i tu, że się coś odkryło za późno, że się robiło wiele rzeczy źle. Myślę teraz o żałobie, jakby, bo ta książka nie jest o żałobie, ona jest jakby, mamy dużo wspaniałych książek obecnie w polskiej literaturze, które przepracowują ten temat. Ta książka jest o czymś innym, jest o procesie umierania. Myślę, że ten temat jest bardzo cały czas jeszcze tabuizowany i gdzieś tak przemilczany, odsuwany, więc... Wiesz, jakby w samym tym procesie umierania jakby dużo łatwiej być dzielnym, bo się włączają takie tryby zadaniowe. Natomiast jak już się potem zostaje ze swoją żałobą, to właśnie można utonąć w poczuciu winy. A najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, że jakby dookoła są różne takie utarte matryce i wzorce. Znaczy, że jak ci umrze mąż, to pochowaj wszystkie zdjęcia, pozbądź się jego rzeczy, nie myśl o nim, żyj dalej, znajdź sobie nowego partnera i tak dalej, i tak dalej. I chyba najgorsze jest właśnie te presje takich wzorców, że się powinno jakoś, że one nam robią największe kuku w głowie. I to podziwiam w mojej mamie, że ona pomimo właśnie takich podszeptów po śmierci ojca już powiedziała, nie, ja chcę mieć jego zdjęcia wszędzie, powyklejane całe biuro i najchętniej jeszcze przykleję sobie jego wielki portret do jego fotela przy desce kreślarskiej, bo naprzeciwko niego całe życie siedzę i chcę go widzieć. Nie usunę jego rzeczy, bo nie jestem teraz w stanie. Może kiedyś to przyjdzie, a może nie. I tak dalej, i tak dalej. Znaczy, że jakby też to jest książka o w ogóle chyba o... się cofam trochę, że to jest książka w ogóle o tym, co się powinno, a co się nie powinno. I o tych, no, jakichś takich społecznych właśnie ciśnieniach, które nam robią bardzo złe rzeczy z głową.
Sytuacja, w której ktoś w rodzinie odchodzi i wiadomo, jak się to zakończy, wiadomo, że to jest właściwie tylko udzielanie pomocy w ostatnim etapie życia, rodzi też wiele emocji wewnątrz rodziny. I ty o tym piszesz czasem bardzo wprost, na przykład rozmawiając ze swoją siostrą, notujesz różnego rodzaju historii. Jesteście od siebie dość odlegli światopoglądowo. Brat jest jeszcze bardzo młody, więc pewnie wciąż się kształtuje. To też jest inna sytuacja. Mówiłeś o ojcowaniu mu. Ale też na przykład w tym wszystkim są babcie. Babcie dwie, co jest tu niezwykle istotne, ponieważ na oczach jednej z babci odchodzi jej dziecko.
Tak.
A poza tym jest też druga babcia, która, mówię to jako czytelnik, nie znam poza tobą nikogo z twojej rodziny, więc mogę tylko wnioskować z tego, co napisałeś, no jest ewidentnie ofiarą nieprzepracowanych traum, której cierpienie jest większe od cierpienia innych, która więcej i lepiej wie i tak dalej, i tak dalej. Myślę sobie też, że taka sytuacja przygotowywania się na śmierć kogoś bliskiego wyzwala też wiele innych emocji, wcale niedobrych, a wręcz toksycznych. I one zakłócają cały ten proces przygotowania się i trzymania za rękę tego, kto odchodzi. I to jest dodatkowe obciążenie, niestety, z którym być może równie ciężko sobie poradzić. Wcale nie muszą być ratunkiem przed tym, co się dzieje w pokoju obok.
No tak, tak. To znaczy bardzo, bardzo chciałem w tej książce opisać w ogóle całą sieć relacji. To znaczy, że miałem takie wrażenie, potem już, jak już napisałem tę książkę, to tak czytałem kompulsywnie właśnie wszystkie zaległości związane ze śmierciami, czyli, nie wiem, wtedy wyszła też książka Miry Marcinów, Nadrabiałem Wichę, Ingi i Wasiów książkę i tak dalej. I miałem wrażenie, że tam jest bardzo duży taki nacisk położony na właśnie relacje ja, narrator i osoba umierająca, czy umarła. Ja bardzo chciałem pokazać całą sieć, to znaczy, że to nie tylko jest jakby moja relacja, jestem w sieci relacji, że moja mama, której umiera mąż, jest jakby bardzo obciążona też opieką nad swoją matką, że oprócz tego, co w pewnym momencie też do mnie dociera właśnie, oprócz tego, że jest właśnie osoba najbardziej zrozpaczona, czyli moja mama, nie jest jedyną najbardziej zrozpaczoną osobą, bo jest też właśnie matka mojego ojca, która, no, pomimo, że ten syn ma 60 lat, to jest nadal jej synkiem.
I do niej dociera to, że ona go przeżyje.
Że to jest nienaturalne i że to jest okropne i że ona nie chce być tego świadkiem. Czy że w pewnym momencie właśnie wypowiada takie słowa, że ona chciałaby już nie żyć od dawna, żeby tego nie widzieć. Że chce się z nim zamienić, no i tak dalej, i tak dalej. Że w tym jest siostra mojego ojca, mój brat, moja siostra, te babcie, które właśnie cały czas też są w tym domu, bo jest pandemia, więc są zaopiekowane przez moją mamę. Jedna babcia mieszka tam właśnie na stałe przez cały lockdown. Więc to jest taki, no, taki tygiel rodzinny, który faktycznie jakby nie pozwala się tak całkowicie skupić na tej najbardziej ciężkiej sytuacji.
I w tym wszystkim takie igrzyska.
No i w tym wszystkim śmierć, igrzyska.
Trochę śmieszne, a trochę przerażające, kto cierpi najbardziej na przykład, prawda?
Tak, oczywiście. No, to daje jakiś efekt komiczny. Jakby wszyscy reagują na takie postacie. Czy z jednej strony czytelnicy często mówią, że każdy ma taką babcię Natalę po prostu w swojej rodzinie. To w postaci mamy, ciotki, babci właśnie, czy kogoś tam. No więc to też wydaje mi się, że ta, chociaż ta rodzina jest jedyna w swoim rodzaju, to też się okazuje, że jest w jakiś sposób uniwersalna, no jako model po prostu.
Tak, to jest bardzo uniwersalna opowieść o polskiej rodzinie, moim zdaniem, ta książka. To znaczy, mamy jakiś gen, który łączy wszystkie nasze rodziny.
Tak mi się wydaje, to znaczy, że mamy właśnie te babcie i tam są te właśnie jakieś różne wojenne traumy.
Ciotki dewotki,
siostra, czy szwagier, czy ktoś głosujący na Konfederację, no jakby te kłótnie właśnie polityczne, kłótnie o wartości i tak dalej. Bardzo dużo właśnie takich głosów dostaję, że się ludzie po prostu bardzo mocno przeglądają w tej książce, jeśli chodzi o członków rodziny i o pewne mechanizmy, które próbowałem tu pokazać.
Nie wiem, czy to będzie komplement, ale myślę, że to jest bardzo polska książka po prostu. Nie da się tego ukryć. To jeszcze powiem o kilku rzeczach. Nie będziemy już o tym rozmawiać, bo jednak najbardziej istotną sprawą, która powinna pozostać naszym słuchaczkom i słuchaczom po rozmowie i po lekturze twojej książki, to jest właśnie opowieść o umieraniu, o przyglądaniu się temu, o pomaganiu albo nie w przechodzeniu przez ten ostatni etap życia, ale muszę nadmienić, ładne słowo, że w twojej książce są fragmenty dwóch sztuk, które napisałeś, nad którymi pracowałeś. Jedna jest przezabawna, chociaż też z takimi elementami mocno poruszającymi i trochę tragikomicznymi. To jest opowieść o tym, jak do Filipa Dicka dzwoni Stanisław Lem, albo do Lema dzwoni Dick. Używają tutaj bardzo różnych argumentów, w tym jeden mój ulubiony, który nie nadaje się do zacytowania, kiedy już Lem ma wystarczająco dość jednej z swojej koleżanki po fachu. Druga to jest opowieść wynikająca z twojej rozmowy z babcią. Babcią, która przeżyła piekło wojny i jako dziecko musiała biec do schronu, a przy okazji jeszcze została wywieziona do Niemiec. Nie do końca miała na to wpływ, ale pod koniec życia to wszystko do niej wraca. Jest tutaj też bardzo ważny wątek, o którym nie rozmawialiśmy, ale to znaczy o przygotowaniu najmłodszego pokolenia na śmierć kogoś. Bo to trzeba państwu wiedzieć, że sytuacja rozgrywa się w Kielcach. Mateusz z żoną i z dziećmi mieszka w Krakowie, więc synkowie mali nie są świadkami odchodzenia dziadka. Dopiero widzą jego ciało po śmierci. I to też jest niezwykle mocne, kiedy się czyta, jak małe dzieci reagują na ciało.
No, to było tak, że pierwsza konfrontacja moich synów z dziadkiem odbyła się w 60. urodziny mojego ojca, czyli oni zobaczyli tego dziadka jeszcze żyjącego, ale już wyniszczonego chemią, wychudzonego. No i w pierwszym odruchu byli bardzo przerażeni tym, że spotkają osobę, która jest zupełnie inna niż ta, którą widzieli jeszcze kilka miesięcy wcześniej.
Ale przyłączyli się do głębokiego śpiewania 100 lat, jakkolwiek to brzmiało.
Tak,
wtedy,
tak, oczywiście. A w pewnym momencie, no zwłaszcza mój wtedy młodszy syn, miał wtedy 2 lata, więc on to w pewnym momencie przeszedł nad tym do porządku dziennego. Gorzej oczywiście, dużo bardziej świadomie, więc gorzej przeżył to mój starszy syn Witek, który bardzo to odchorował jakby lękowo, całą chorobę i umieranie dziadka. Natomiast tak, później jest moment jeszcze taki zupełnie ostatni, to znaczy urodziny mojej mamy. To jest kilka tygodni przed śmiercią mojego ojca i tam wszyscy, no, moja rodzina, moja żona z dziećmi też tam są, moi teściowie i tak dalej, i tak dalej. Więc było takich kilka momentów, kiedy jeszcze moje dzieci mogły zobaczyć dziadka, a potem już nie, chociaż mój starszy syn bardzo chciał zobaczyć jeszcze w kaplicy ciało, w trumnie. No to nie zdecydowaliśmy się na to z Zuzią, żeby stwierdziliśmy, że to może być zbyt mocne dla niego.
No i jeszcze jeden temat, który krążył nad nami, ale wreszcie poświęćmy mu kilka ostatnich minut rozmowy. Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję, piszesz o tym, że wszyscy żyjemy w takim zakleszczeniu. To znaczy, że nasze życie społeczne jest, nawet jeżeli toczące tę rozmowę osoby są ateistami, wrzucone, wtłoczone w konglomerat różnego rodzaju wierzeń związanych z tym, że Polska jest krajem katolickim i że Kościół z różnych powodów od bardzo dawna ma przeogromny wpływ na naszą codzienność, nawet jeżeli jesteś osobą niewierzącą.
Tak.
Jednym z takich tematów, chociaż oczywiście ich jest mnóstwo, od historii związanych ze stosunkiem do osób nieheteronormatywnych, do różnego rodzaju mniejszości, do antykoncepcji in vitro itd., jest także opowieść o eutanazji, która w wielu krajach świata jest prawnie dopuszczalna i wiadomo, że...
W kilku.
Wydawało mi się, że to jest jakieś już szersze zjawisko.
Niestety nie. Holandia...
Szwajcaria?
Właśnie nie jestem pewien, ale chyba tak, ale też w jakichś obostrzeniach. Nowa Zelandia... Ale no to jest dosłownie kilka miejsc na świecie.
No dobrze, ale wyobrażamy sobie taką sytuację w Polsce? Na pewno nie obecnie. Z wielu powodów ten jest jednym z głównych. Chociaż, nie wiem, nie sprawdzałem sondaży w tej sprawie, ale myślę sobie o tym, że ta książka, no właśnie, jest takim wylewem pretensji. Bardzo
tak,
wiarygodnym w tym sensie, że pisze to ktoś, kto został postawiony przed faktem i nie mógł spełnić być może jednej z ostatnich w ogóle próśb swojego ojca i musi sobie z tym poradzić. Jak mantra się tutaj pojawia, twoje przepraszanie go i też te powracające wizje twojego taty dławiącego się, kiedy próbuje w ostatnim etapie swojego życia połknąć lekarstwo i nie jest w stanie, bo organizm już nie funkcjonuje. No i teraz ta książka jest właśnie pełna żalu, pretensji, ale też oskarżeń pod adresem Kościoła.
Gniewu i wściekłości, tak.
No to jest moim zdaniem mimo wszystko w 2021 roku w Polsce tak rzucone w przestrzeni publicznej, wciąż przez wielu uznawane za z jednej strony bardzo odważne, a z drugiej strony za mocno obrazoburcze, bo przecież cierpienie uszlachetnia.
No,
i tak,
tak
dalej.
Tak,
widzę,
oczywiście.
Jak się wzdygnąłeś raz na to słowo, na to hasło.
Tak, tak. No to jest absolutnie jakby manifest przeciwko temu hasłu, że cierpienie uszlachetnia. Ale to wszystko, o czym powiedziałeś, bo mam wrażenie, że jakby tak trochę uogólniając ten wściekły manifest, którym częściowo jest ta książka, to jest książka jakby przeciwko właśnie łapsku religijnemu, które się kładzie na prawach człowieka w ogóle. To znaczy, że to nie dotyczy tylko, jakby ja to przeprowadzam przez temat eutanazji, ale to nie dotyczy eutanazji tam kilkakrotnie w tej książce to podkreślam, że to dotyczy kilku sfer, które jakby cały czas jeszcze na nie Kościół ma niestety wpływ i jakby nie jesteśmy się w stanie od tego uwolnić, niezależnie czy wyznajemy te wartości, czy nie. I to są właśnie prawa osób LGBT, aborcja legalna, in vitro dofinansowywane i eutanazja właśnie. To takich jest czterech jeźdźców apokalipsy. To jest związane z ciałem i z rozmnażaniem, z rodzeniem się, z umieraniem i nad tym jeszcze, ponieważ Kościół nie ma nic do powiedzenia na temat rzeczywistości prawdziwej, jakby...
No musiałby się z nią bardzo solidnie rozliczyć, właściwie sam ze sobą.
No ze sobą, ze swoją historią to też jest jakby, to też jest inna sprawa, że większość osób katolików w Polsce, myślę, nie zna w ogóle historii Kościoła katolickiego, ale... i jakby tej instytucji przestępczej. Ale to jest jakby inna rzecz. Czy niech sobie tam, kto chce, do tej mafii należy, tylko jakby skandalem w moim odczuciu jest jakby zrównywanie tych praw religijnych z prawami świeckimi, z prawami człowieka. Znaczy, że mamy jakby gdzieś nam to zabrudza nasze konstytucyjne prawa. I co właśnie najbardziej absurdalne w tym wszystkim jest to, że mój ojciec był wierzący, a jednocześnie był wierzący na tyle świadomie, że no nie uważał, że wszechmocny i wszechdobry Bóg będzie się na niego wściekał i wsadzi go do kotła piekielnego za to, że on nie może już wytrzymać i chce ukrócić swoje cierpienia. Tak, to jest książka, znaczy w moim poczuciu to jest książka bardzo mocno antyreligijna, domagająca się tego, żeby jednak z tej przestrzeni prawa państwowego, prawa religijne jakby wyrugować.
Tak sobie myślę, a propos tej dyskusji o wpływie Kościoła na życie ludzi wierzących i niewierzących, na funkcjonowanie państwa w ogóle, że gdyby oni tak naprawdę żyli w myśl tych przekazań, to może to wszystko miałoby sens. I wtedy moglibyśmy rozmawiać o tym, że coś za tym głębszego stoi. Ale jeżeli ci, którzy głoszą, sami zaprzeczają, to może nie należy się dziwić, że ci, którzy używają myśli, rozumu, też podważają wiele tych głoszonych praw, które być może prawdami w ogóle nie są.
Tak, to też. Myślę, że w pewnym momencie po prostu to się rozbija o wartości. To znaczy, że jeżeli uznajesz za wartość właśnie cierpienie, to znaczy Chrystus cierpiał na krzyżu za nas, więc my mamy cierpieć do tego momentu, który tam Bóg nam wyznaczył. I że nie jest wartością to, żeby umrzeć godnie i właśnie bez bólu. I nie jest wartością to, żeby członkowie rodziny nie oszaleli i potem nie musieli się leczyć psychiatrycznie. Mhm. Tylko wartością jest to cierpienie właśnie, które mamy w tym naśladowaniu Chrystusa jakby dokończyć. No to jakby nie da się przeprowadzić tej dyskusji, o której mówisz.
Na okładce książki Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję jest dom Bartek. Mm-hmm. Drzewo, które też się pojawia w tej książce dwukrotnie. Drzewo, które jest z nami od wielu wieków i które jest być może wbrew sobie ratowane. To zdjęcie zrobił Mateusz Pakuła, który był państwa i moim gościem, autor tej książki. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo dziękuję.
Za również. Książkę i za rozmowę. I na koniec mam pytanie najtrudniejsze. Czy gdybyś to zrobił, to mógłbyś z tym żyć?
Wiesz, myślę o tym od półtora roku i czasami wydaje mi się, że tak i że powinienem to zrobić. Wtedy nie napisałbym tej książki. A oczywiście ja oddałbym tę książkę i w ogóle wszystko bym oddał, żeby mój ojciec by żył. A również bym oddał wszystko, żeby mógł umrzeć godnie i bez cierpień, i bez bólu. A z drugiej strony często myślę, że nie byłem w stanie tego zrobić, bo musiałbym przekroczyć w sobie coś takiego psychopatycznego, powiedziałbym. Że, żeby być w stanie to zrobić, trzeba być trochę psychopatą. I takie poczucie, że nie jestem psychopatą, mnie w tym ratuje, w tym poczuciu winy, przed utonięciem w poczuciu winy, że nie spełniłem tego jego ostatniego życzenia rozpaczliwego. Więc nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
To były książki, magazyn do słuchania. Michał Nogaś, dziękuję, do usłyszenia. Książki, magazyn do słuchania.